południe wnet.
Godzina 16:23. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a my mamy połączenie z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Książka, najnowsza pana książka, Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła. To jest bardzo ważna pozycja, to jest bardzo ważna książka, bo pokazuje, jak chrześcijaństwo, jak katolicyzm przede wszystkim, bo to trzeba podkreślić, był niszczony w różnych krajach poprzez różne rewolucje. Panie profesorze, ciężko taką książkę opisać w kilku słowach i w kilku zdaniach, ale no jakbyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, na czym polega ta chrystofobia i to samo pojęcie, o którym pan pisze.
No cóż, no można powiedzieć, że książka jest oczywiście o nienawiści, właśnie o chrystofobii, nienawiści do Chrystusa i Kościoła, który on stworzył. Ale z drugiej strony jest to także książka o miłości i wierności, bo opowiada o losach męczenników. Nie tylko tych, którzy zostali oficjalnie beatyfikowani czy kanonizowani, ale tych wszystkich także bezimiennych. No zwłaszcza w XX wieku są to miliony ludzi, którzy oddawali swoje życie za wierność Chrystusowi i za to, że chcieli zwyciężać zło dobrem. Bo to jest książka, która zaczyna się od opowieść od XVI wieku, znaczy od epoki reformacji. Można powiedzieć, że właściwie całe dzieje Kościoła są dziejami męczenników od pierwszych lat istnienia Kościoła, od świętego Szczepana, ale ja zaczynam od reformacji, ponieważ zależało mi także na pokazaniu pewnego tła cywilizacyjnego, to znaczy reformacja była takim pierwszym ciosem w tą cywilizację, która jest nazywana, czy była nazywana cywilizacją Christianitas, cywilizacją łacińską, cywilizacją zachodnią. Ta, która wyrosła, jak mówią niektórzy historycy, jako produkt uboczny ewangelizacyjnej pracy Kościoła. I ci męczennicy, o których mowa, którzy ponieśli śmierć w konfrontacji z tą nienawiścią wobec Kościoła, oni byli też rzecznikami, czy prezentowali pewną wizję cywilizacyjną. Święty Jan Paweł II mówił w Polsce w 1991 roku, że cywilizację europejską stworzyli męczennicy pierwszych wieków, a patronem obecności naszej, polskiej obecności w Europie ma być ksiądz Jerzy, mówił wtedy święty Jan Paweł II. Ksiądz Jerzy, jak wiemy, później beatyfikowany, ale męczennik czasów komunizmu. I męczennicy przez swoją postawę, można powiedzieć, oni przede wszystkim dawali świadectwo wierności, miłości Chrystusowi, Jego Kościołowi, ale też właśnie, jako można powiedzieć, właśnie produkt uboczny, dawali też świadectwo pewnej wierności pewnej cywilizacji. No bo jeżeli święty Tomasz Morus czy święty John Fisher mówili królowi Anglii Henrykowi VIII nie, kiedy on chciał być głową Kościoła w Anglii, no to w ten sposób dawali wyraz też pewnej cywilizacji, która nie uznaje na przykład władzy świeckiej jako tej, która ma być jednocześnie regulatorem władzy kościelnej, prawda? I to mamy ten fenomen poprzez wieki. Ja kończę swoją opowieść na wspomnieniu tego dramatycznego wydarzenia, jakim było zamordowanie 21 koptów chrześcijan egipskich przez państwo islamskie w Libii na jednej z plaż Morza Śródziemnego. Państwo islamskie swoim obyczajem to nagrało, ale wystarczyło, żeby każdy z nich wypowiedział tylko jedno zdanie, to muzułmańskie wyznanie wiary, prawda, szahadę, i by uratowali swoje życie, nie zrobili tego i w tym sensie jest to, można powiedzieć, oczywiście dramatyczne wydarzenie, ale także znak nadziei, że jednak ciągle w tych czasach, gdzie się nam wydaje, że to jest już nihilizm, wszystko ogarnia i właściwie nic nie jest pewne, nic tak naprawdę nie jest warte jakiegoś stałego przywiązania, że jednak są ludzie, którzy dają świadectwo i właściwie codziennie można takie informacje uzyskać, przeczytać o nich w internecie, jak podają wszystkie agencje czy instytuty badające przestrzeganie praw człowieka, czy łamanie praw człowieka na świecie. One wszystkie mówią, że chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową w świecie.
Tak, to wiemy, ta informacja bardzo często pojawia się w przestrzeni publicznej. Część pierwsza to są te czerwone karty kościoła, o których pan profesor mówi. I jak się czyta to, co działo się w Anglii, to naprawdę włosy jeży się na głowie. I też pan profesor przytacza to, co jest dzisiaj, tak? Gdzie na środku głównej nawy stoi wielka biała świeca. Stoi na miejscu, gdzie był niegdyś relikwiarz świętego Tomasza Becketa. No i że właśnie tam, w Anglii, kiedy rządził Henryk VIII, kazał zdemolować relikwiarz, wyrzucić na śmieci szczątków w Canterbury, otaczanych przez tyle pokolenia Anglików, że jednak ten obraz w Anglii, w ogóle w Wielkiej Brytanii, no jest bardzo smutny dziś.
No tak, no to jest obraz jakiegoś dramatycznego zerwania, prawda, jakiejś pustki takiej. No wyobraźmy sobie, gdybyśmy my w naszych dziejach mieli takie podobne wydarzenie, nie wiem, dotyczące na przykład obrazu jasnogórskiego, czy relikwiarza świętego Stanisława. Mówię o miejscach, które są związane z ruchem pielgrzymkowym od wieków, przy których kształtowała się wiara pokoleń. Takim miejscem był właśnie ten relikwiarz świętego Tomasza Becketa przechowywany w katedrze w Canterbury. Tam na tych szlakach pielgrzymych przecież powstaje pierwsza powieść angielska, opowieści kanterberyjskie Geoffreya Chaucera w XIV wieku. To według historyków literatury angielskiej to jest właśnie pierwszy taki pomnik dojrzałej właśnie no, angielszczyzny, więc a to zostało zniszczone, prawda? To jest na tym właśnie polega te rewolucyjne rozdarcie i taka pustka. A z drugiej strony mamy właśnie w Anglii XVI-wiecznie taki przykład tego, co potem przez kolejne wieki będziemy obserwować aż do wieku XXI, to znaczy rozejście się między słowami a czynami. Ci, którzy mówią, że my niszczymy to po to, żeby reformować, żeby odkrywać tak zwaną prawdziwą Ewangelię i dawać ją tak zwanym zwyczajnym ludziom, to ci zwyczajni ludzie no właśnie nie chcą tego. Mamy wielkie ludowe powstania w Anglii w XVI wieku właśnie w obronie katolicyzmu. I to jest podobny fenomen na przykład w Skandynawii też w tym samym czasie. W rewolucji francuskiej to chłopi chwytają za broń w Wandei i za to zostają surowo ukarani. Dochodzi do pierwszego ludobójstwa w dziejach nowożytnej Europy. I tak właściwie można prześledzić te epoki, te różne rewolucje chrystofobiczne, o których mówię na kartach tej książki, aż do XXI wieku, do rewolucji pokolenia 68 roku, która też wiele mówi o tolerancji, o tym, że trzeba dialogować, o tym, że trzeba być otwartym, no ale jak przyjdzie co do czego, ciągle rewolucyjna zasada mówiąca o tym, że nie ma tolerancji dla wrogów, tolerancja obowiązuje.
W swojej książce, o której rozmawiamy, Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła, pan profesor także porusza temat masonerii. Masoneria, Kościół katolicki, jak na przestrzeni tych ostatnich wieków, a przede wszystkim jeżeli chodzi o Francję, o rewolucję francuską, ta masoneria zachowywała się, jeżeli chodzi o relacje z Kościołem katolickim.
Często się mówi, jeżeli właśnie ta kwestia, o której pani redaktor wspomniała, jest podnoszona, mówi się, że to jest jakiś dowód spiskowego myślenia, że no przecież dopatrywanie się spisków masońskich, ale to jest, no można powiedzieć, materia historyczna. Zresztą sami wolnomularze no, chwalą się wpływem na takie wydarzenia historyczne jak rewolucja francuska, czy też laicyzacja Francji na przełomie XIX-XX wieku. Przypominam sobie, jak w 2005 roku, kiedy było stulecie ogłoszenia tej modelowej ustawy o rozdziale kościoła od państwa we Francji w 1905, to na stronie internetowej Wielkiego Wschodu Francji, największej loży francuskiej, było wprost mówiono o tym, że to jest nasza zasługa, zasługa naszych braci w rządzie, w parlamencie, że ta ustawa jakże postępowa została wprowadzona. Rewolucja francuska to właściwie jest można powiedzieć, dzieło wolnomularzy, ponieważ tuż przed wybuchem rewolucji francuskiej właściwie należałoby zadawać pytanie nie to, kto był w lożach, tylko kogo nie było w lożach, bo znacznie łatwiej byłoby wskazać, kogo nie było, bo nawet nieszczęsny król Ludwik XVI był w loży wolnomularskiej, a cała elita rewolucyjna, późniejszej rewolucyjnej Francji, także w lożach się spotykała, więc organizacyjnie i światopoglądową, to znaczy jako wizja pewnej rzeczywistości odartej zupełnie z ponadnaturalnych takich odniesień do Boga osobowego w Trójcy Świętej, czyli chrześcijańskiego Boga, no to jest właśnie ideologia masońska i potem ją odnajdujemy na przykład w rewolucji hiszpańskiej, to znaczy w tym, co się zaczyna po obaleniu monarchii w Hiszpanii w 1931 roku i okrutne prześladowania, zwłaszcza w latach 1936-39, czy w czasie prześladowania kościoła w Meksyku, ale nawet także eksterminacja Ormian w Turcji po 1915 roku. Ormian, Greków, innych i syryjskich chrześcijan, zginęło ponad 3 miliony ludzi. Także była dziełem reżimu młodotureckiego, którego przywódcy także należeli do lóż wolnomularskich, więc tutaj taka jest materia historyczna, że tego wpływu wolnomularstwa na te dramatyczne wydarzenia nie da się pominąć.
Pan profesor, tak jak pan wspomniał, książka kończy się tym, co stało się w Egipcie i o koptach, którzy zostali zamordowani. A jak pan profesor patrzy na to, co dzisiaj dzieje się w przestrzeni publicznej, to co dzieje się w Polsce, właśnie o środowiska LGBT, o ich narracje, czy one są tak agresywne, jak to, co mieliśmy do czynienia w historii, bo wydaje się, że to jest narracja, że to jest dyskurs, że to jest używanie słowa, ale w Europie chrześcijanie na razie przynajmniej nie odczuwają jakiegoś zagrożenia.
Chrześcijanie w Europie właśnie są bardzo mocno zagrożeni, bo to nie tylko oczywiście jest to, co jest medialnie najbardziej nagłaśniane.
To może źle powiedziałam, to może w Polsce nie czują się zagrożeni.
W Polsce póki co nie tak bardzo czują się zagrożeni jak na zachód od naszych granic. Bo ja chciałbym podkreślić, że ta książka, o której mówimy, to jest także książka, która ma ilustrować taką znaną w historii prawdę, że nic nie jest dane raz na zawsze. To znaczy, żeby unikać takiego myślenia, które niestety chyba u nas w Polsce jest w Kościele także, wydaje mi się, hierarchicznym, poniekąd również upowszechniane, to znaczy myślenie na zasadzie nasza chata ze skraja. I to, co tam gdzieś na zachodzie się dzieje, to może we Francji, w Anglii, w Stanach, ale to na pewno do nas nie dojdzie. Ostatnie przypadki prześladowania ludzi, czy na przykład, to nie jest szczególnie bliskie ludzi nauki z tego tytułu, że przypominają, iż rodzina składa się z trwałego związku kobiety i mężczyzny i ich dzieci. Przypadek pani profesor Budzyńskiej z Katowic tutaj jest takim bardzo świeżym przykładem. Pokazuje, że taka dyktatura relatywizmu, jak mówił Benedykt XVI, to już nie jest tylko kwestia, można powiedzieć, tego, co się dzieje poza naszymi granicami. Ona jeszcze nie jest tak dotkliwa, tak wszechogarniająca, jak to jest w innych krajach zachodnich, ale to już powoli do nas dociera. I taka też właśnie te erupcje nienawiści, proszę zwrócić uwagę, bo mówimy o fobii, chrystofobii, prawda? I ta nienawiść, zresztą w historii to zawsze tak było, że nienawiść do Chrystusa i jego Kościoła była również w jakimś sensie też emanowała poprzez nienawiść do jego matki i matki Kościoła. Proszę sobie przypomnieć, co działo się na ulicach naszych miast rok temu, kiedy różne zastępy wojujących bezbożników schodziły z tymi bezczeszczonymi reprodukcjami obrazu Jasnogórskiego, prawda? Chodzi właśnie o ten mechanizm, który się ujawnia poprzez wieki. Często ta nienawiść, o której mówimy, ona wymyka się z jakiejś racjonalnej ocenie historyka, prawda? Często mamy raczej do czynienia bardziej z problemem metafizycznym.
Panie profesorze, tak jak pan mówi o pani profesor Ewie Budzyńskiej, podobna sprawa także była chyba właśnie w Poznaniu, prawda? Chodziło o felieton jednego z publicystów tygodnika Sieci, który napisał także... A to było w Toruniu, tak, o poprawności. Tak, o profesor, mówię o profesorze Aleksandrze Nalaskowskim. Czy pan jako profesor i w ogóle jako środowisko naukowe, czy państwo odczuwają podobne sygnały, czy jakieś, może nie naciski, ale taką atmosferę właśnie poprawności?
A nie, no to tę atmosferę to oczywiście czujemy. Atmosfera w środowisku naukowym jest bardzo pluralistyczna. Jest czerwono, różowo, zielono, wszystkie odmiany tęczy. Natomiast całkiem poważnie to rzeczywiście, no tak jest, jak pani redaktor wspomniała, że dominują właśnie, no właśnie zwolennicy starej zasady, że nie ma wolności dla wrogów wolności, to znaczy wolność jest oczywiście bardzo mocno zideologizowana, to znaczy pewne poglądy są traktowane, że to nie wypada na przykład akcentować tego, że były jakieś ofiary na przykład procesów laicyzacyjnych. Ja przypominam sobie, że jeden z recenzentów przy moim wniosku o profesurę to właśnie no, podnosił, że no tak, wszystko dobrze, ale no, autor prezentuje taką bardzo jednostronną wizję laicyzacji, widząc w niej samo zło, a przecież to był bardzo, bardzo dobry proces. Więc no coś takiego jest. Tu trzeba zachowywać przede wszystkim, czy przestrzegać starej zasady, robić swoje. No i mieć tam, jak pisał Herbert, pewne odrobinę te włókien duszy i chrząstki sumienia.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, a dzisiaj przede wszystkim jako autor najnowszej książki Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła, wydawnictwo Fronda. Zgadza się?
Zgadza się i zachęcam do lektury. Bardzo dziękuję.
My również zachęcamy. Te 500 lat w przystępny bardzo sposób opisane, ale przede wszystkim też oprawione ilustracjami, zdjęciami, więc mogą państwo bardziej odczuć, o kim jest mowa i o kim pan profesor pisze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A godzina 16:41 wybiła, popołudnie wnet trwa. A my teraz posłuchajmy zespołu Air Friends Collapsing Outside Your Doorstep.